Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Drodzy Państwo, dzisiaj pozwolę sobie rozpocząć od przedstawienia gości. Jest pani dr Monika Szetela z Instytutu Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy
Dzień
serdecznie.
Boże.
I pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki w tejże uczelni.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I temat, który chcemy podjąć, temat transhumanizmu. Ogólnie rzecz biorąc, zadaliśmy sobie takie pytanie, współczesne zagrożenie człowieka. Czym jest transhumanizm? Bo ja przyznam się szczerze, też w rozmowach naszych przed programem dowiedziałem się o takim pojęciu dopiero wczoraj, że jako pojęcie już coś takiego funkcjonuje.
I powiem szczerze, że jest to właśnie główna przyczyna tego zagrożenia. Możemy z czymś walczyć, możemy się nad czymś zastanawiać albo przed czymś się bronić wtedy, kiedy wiemy przed czym. Kiedy mamy informacje na temat wroga, zagrożenia, to jest nam łatwiej. Największy problem, który niesie z sobą ideologia transhumanizmu, bo transhumanizm jest nade wszystko ideologią i to taką ideologią utopijną, o czym być może jeszcze będzie czas powiedzieć. Transhumanizm jest ideą, która powstała nie tak dawno wcale, bo oblekła się, że tak powiem, w ciało i zaczęła istnieć dopiero wtedy, kiedy technologia była w stanie, technologia komputerowa, była w stanie zaproponować narzędzia, które w pewnych głowach różnych ludzi i naukowców stworzyły przeświadczenie, że kiedy zastosujemy technologię najnowszą i zaingerujemy w ludzkie człowieczeństwo i w ludzki mózg, to wtedy będziemy mogli stworzyć nadczłowieka. To tak w olbrzymim skrócie. Ja sam tym problemem zająłem się też w sumie nie tak dawno, bo około 10 lat temu. Prowadzę u nas na uczelni wykłady na temat sztucznej inteligencji. No i naturalną rzeczą jest, zajmując się algorytmami sztucznej inteligencji, zawsze staram się naszym studentom wytłumaczyć na początku, czym jest ludzka inteligencja. Jeśli mówimy o czymś, co ma być sztuczne, no to najpierw powinniśmy bardzo dokładnie poznać to, co jest naturalne. I algorytmy sztucznej inteligencji to tak naprawdę są algorytmy, które mają naśladować ludzką inteligencję. I tu nigdy nie widziałem żadnego problemu. No, wręcz przeciwnie. Algorytm sztucznej inteligencji jest w stanie szybciej niż człowiek liczyć, jest w stanie analizować większą ilość sygnałów niż człowiek, jest w stanie szybciej przeszukiwać bazę danych i to są algorytmy, które są absolutnie powszechnie stosowane. No, dzisiaj nawet jak poruszamy się w sieci internetowej, kupujemy coś w sklepach internetowych, to zapewne zauważyliście Państwo, że ów sklep podrzuca nam z którejś strony jeszcze co ktoś inny kupił, co ty może byś jeszcze kupił i tak dalej. To są właśnie te algorytmy, które podpowiadają człowiekowi niby inteligentnie, tak? Czyli na zasadach sztucznej inteligencji pewne zachowanie. No i nie byłoby w tym nic złego, bo człowiek oczywiście potrzebuje pomocy, jak najbardziej. Po co mam tracić czas analizując bazę danych, których jest 20 tysięcy pozycji? No jak mogę to zlecić programowi, który to zrobi dość szybko, odciąży człowieka od pewnych automatycznych zadań. Wtedy człowiek powinien mieć czas na pracę twórczą, na pracę nad sobą. To są bardzo, bardzo fajne rzeczy i obecnie powszechnie stosowane. Ale pracując i zajmując się tematyką sztucznej inteligencji, zauważyłem, iż owe nurty zaczynają wkraczać głębiej. To nie ma być tylko coś, co ma wspomagać człowieka, co ma naśladować ludzką inteligencję, ale w niektórych ośrodkach uniwersyteckich zaczęto myśleć o ulepszaniu człowieka. I tu znowu, powiem szczerze, nie zauważyłem w tym żadnego niebezpieczeństwa. Technologie w medycynie są stosowane od dawna. Sam zajmuję się tematyką stosowania technologii informatycznych w badaniach medycznych też od dość dawna. I to nawet fajnie, że są takie urządzenia komputerowe, które mogą pomóc lekarzowi, czy to w postawieniu diagnozy, czy to w leczeniu, czy to w neuroobrazowaniu. To są wszystko rzeczy, które są tworzone i wykorzystywane dla dobra człowieka. Najnowsze technologie na przykład pozwalają, nie każdy może o tym wie, pozwalają stworzyć już sztuczną siatkówkę. Możemy, ludzie, którzy stracili wzrok, którzy są niewidomi, możemy im przywrócić wzrok. No chyba nie ma nic wspanialszego niż przywrócić wzrok choremu, on będzie wdzięczny, będzie coś widział. Lekarze dokonują naprawdę niesamowitych rzeczy. Są systemy wspomagania dla osób sparaliżowanych, są rozruszniki bezpośrednio montowane w mózgu dla osób z Parkinsonem. Są protezy w końcu. No protezy. No po wypadkach ludzie tracą ręce i nogi. Dzisiaj endoprotezy wspomagane algorytmami komputerowymi, inteligentne, no potrafią naprawdę zastąpić kończyny człowieka. I to wszystko jest naprawdę dobre. I to jest najciekawsza rzecz, że ja zawsze uważałem, że zajmuję się informatyką, zajmuję się technologią po to, aby służyła ona dobru człowieka, żeby nam pomagała. No bo taka, uważamy, taka jest rola nauki, taka jest rola technologii. Natomiast pojawiła się grupa osób, którzy zauważyli, że człowieka można ulepszyć. No bo protezy rąk i nóg na przykład, one no, są dużo silniejsze niż nasze naturalne. To jest oczywiste, bo budujemy je z metalu, tam są silniki, tam są odpowiednie siłowniki. No więc już pierwszy krok taki, będę miał lepszą rękę i lepszą nogę. Te technologie zaczynały wkraczać oczywiście w pole wojska, bo to żołnierze chcieliby mieć silniejsze ręce i silniejsze nogi i lepsze oczy. Tak. Oczywiście. Więc ta technologia zaczęła być naturalnie implementowana w stronę technologii militarnych. No i tu się nie będę wypowiadał na temat tego, czy to dobrze, czy źle, ale w technologie militarne i tak się będą rozwijały, no bo się rozwijają, więc możemy zostawić ten temat. Dużo gorzej, kiedy niektórzy naukowcy wpadli na pomysł, że skoro możemy ulepszyć człowieka w protezy, to może będziemy go ulepszali również o protezy montowane bezpośrednio do mózgu. Bezpośrednio w mózgu będziemy montowali chipy, bezpośrednie połączenia, montowali układy optyczne. W ten sposób będziemy udoskonalali umysł człowieka. Ci sami ludzie dość szybko doszli do wniosku, skoro człowiek jest taki niepewny, chorowity i niesprawny, no to może zbudujemy za pomocą technologii nadczłowieka. Dokładnie.
To nie tylko człowiek niechorowity i niepełnosprawny, ale też zdrowy człowiek. Transhumaniści stoją na stanowisku, że w tym etapie ewolucji, w jakim jesteśmy jeszcze bardzo niedoskonali i możemy ten etap
rozwoju... Że ewolucja się jeszcze nie skończyła.
Tak. Możemy zamiast czekać kolejne tysiące lat, możemy to przyspieszyć w sposób taki technologiczny. Czyli teraz, jeśli mamy jakiś zmysł muzyczny, to możemy go rozszerzyć dużo bardziej. Jeśli mamy jakąś pamięć, pojemność pamięci naszej, to możemy tę pamięć za pomocą technicznych środków rozszerzyć. I to jest jedno z takich podstawowych założeń. Tu próbuję dopełnić to, co Grzegorz mówi, bo poszedł on trochę w tą stronę technologiczną. Ja bym chciała powiedzieć o stronie bardziej ideologicznej, czyli pierwsze założenie. Jesteśmy niedoskonali i można nas udoskonalić, nawet jeśli jesteśmy zdrowi. Nawet jeśli człowiek jest w pełni zdrowy, czuje się w takim dobrostanie, to można go ulepszyć, udoskonalić, żeby miał lepsze zmysły, żeby był silniejszy, żeby był szybszy, żeby był bardziej wytrzymały. A z drugiej strony to też jest taki materializm, tak? Nazwijmy to wprost, ponieważ oni stoją na stanowisku, zwolennicy transhumanizmu, że człowieka da się policzyć. Mówię tak kolokwialnie, to znaczy, że da się te połączenia neuronalne, które znajdują się w mózgu, przełożyć na język matematyki, na język komputera. I kiedy uda im się, zresztą trwają prace nad badaniem mózgu, dwa zresztą projekty wielkie, które mają za zadanie przeliczenie tego ludzkiego mózgu, twierdzą, że jeśli się uda przeliczyć, zebrać te wszystkie dane dotyczące połączeń neuronalnych w mózgu, to da się tego człowieka później skopiować do jakiejkolwiek innej, można powiedzieć, maszyny, czy do jakiejkolwiek innej materii.
do struktury krzemowej. W tej chwili mamy komputery krzemowe, stąd
w literaturze
często używa się pojęcie in silico, tak. Jak in vitro, no tak. To teraz transhumanizm będzie implementowany in silico, czyli w krzemie. Poruszać bardzo ważne zagadnienie, bo zaczęliśmy już dochodzić do sedna sprawy, czyli do tego, że nasz ludzki umysł możemy rozłożyć, no, stosując metodologię naukową, redukcjonizm w tej chwili jest powszechny, prawda? Żeby coś zrozumieć, no to najpierw chcemy rozłożyć. Jak już rozłożymy na części, to naukowcy uważają, a to już wiemy, jak to jest, z czego to jest zrobione, to już wiemy o tym wszystko. No tak niestety nie jest. To już Arystoteles wiele, wiele lat temu tłumaczył, że to nie jest droga właściwa. No ale cóż, tym ludziom to nie przeszkadza. Więc jeśli rozłożymy mózg ludzki na części i poznamy każdy neuron i będziemy potrafili zasymulować wszystkie połączenia neuronalne w jakimś innym systemie krzemowym, czyli in silico, no to ci ludzie wierzą, że wtedy będziemy mogli odtworzyć w komputerze umysł człowieka. Umysł człowieka. Podczas kiedy tak naprawdę to my nie wiemy, czym jest umysł człowieka. Podobne mam konotacje na temat inteligencji sztucznej i naturalnej, bo studenci w czasie wykładów dość szybko dochodzą do wniosku, że to, co wiedzą o inteligencji człowieka, to jest raczej taki zbiór prekoncepcji, to nie jest nic ścisłego, to nie wiadomo, jaka to jest inteligencja, że to jest pewien zbiór zachowań, to jest cecha typowo ludzka, typowo personalna. Czyli próbujemy personalizm człowieka, coś najważniejszego, nasze ludzkie człowieczeństwo, no, przenieść do systemu i do maszyny. Jakkolwiek by to brzmiało nierealnie, to jednak z technologicznego punktu widzenia no, jesteśmy coraz bliżej owego punktu. I co teraz zrobić, jak nie wiemy, czym jest ludzki umysł, to co my przeniesiemy do maszyny?
Okazuje się, że transhumaniści sami zresztą wprost o tym mówią. Niedawno czytałam książkę Nicka Bostroma, jednego z filozofów transhumanistycznych, który mówił, że problem polega na tym, że oni dokładnie nie wiedzą, kim jest człowiek. Mają problem ze zdefiniowaniem tego, a co dopiero dalej idąc właśnie w głąb, czym jest umysł, czym jest intelekt, czym jest pamięć tak naprawdę, jest problem. Właśnie ten redukcjonizm, o którym mówił Grzegorz, który zakłada, że da się przenieść człowieka razem z jego pamięcią, z jego indywidualnymi cechami, z jego osobowością, że odwzorowanie tych połączeń neuronalnych spowoduje, przekopiowanie ich spowoduje, że człowiek będzie dalej taki sam, choć w innej strukturze. Ale my nie wiemy, czy tak naprawdę będzie.
Ale okazuje się, że to wcale ludzi nie przeraża. To, kiedy opowiadają nawet naszym studentom na seminarium, jakie są koncepcje transhumanizmu, jak to się ma do obecnych osiągnięć technologicznych, no to ludzie słysząc te rzeczy uważają, że to wcale nie jest nic złego. No jak to? No taki film był Matrix, oglądaliśmy, no przeniosą nas do wirtualnej rzeczywistości. No w Matrixie nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, nie będzie głodu. No to może tam fajnie będzie. No dlaczego nie? I tak naprawdę transhumaniści bazują na tym. Bazują na niewiedzy ludzkiej, na jej naiwności, na tym, że niestety proces edukacyjny we współczesnym świecie podzielił naukę. I ciężko jest dzisiaj zrozumieć takie rzeczy. Z jednej strony proszę zauważyć komputery, czyli czysta technologia, a z drugiej strony psychologia, nawet być może teologia i inne nauki, no zupełnie innego świata, one muszą nagle odpowiedzieć na pytanie i to muszą odpowiedzieć natychmiast, bo niestety moglibyśmy traktować ten problem jako problem seminaryjny czy jakiś tam naukowy, gdyby nie fakt, który zdarzył się, zdaje się, kilkanaście dni temu, już nie pamiętam dokładnie kiedy Parlament Europejski podjął uchwałę, na podstawie której w Belgii jednemu z robotów, które zostały skonstruowane w tamtejszym laboratorium, nadano prawa istoty ludzkiej. A to znaczy, że przełamana została już pewna bardzo istotna granica, że problem, który do tej pory mógł istnieć gdzieś tam w zaciszu gabinetów, seminariów, mogliśmy się zastanawiać, a no dziwni ludzie ci transhumaniści, a no tam dziwni naukowcy, niech sobie o tym rozmawiają na seminariach, a to nas nie dotyczy. To się nagle staje faktem.
Jako taka ciekawostka bardzo.
Tak,
prawda?
A to przestała być w tej chwili ciekawostka.
Coś pobocznego zupełnie, coś, co może być, a nie musi.
Oczywiście.
Jeszcze daleko do tego, że my tego nie dożyjemy.
Zazwyczaj
spokojnie.
Jak rozmawiam na ten temat z innymi ludźmi, to się pytają, no dobra, Grzegorz, co to powiem? A kiedy to może być? To na pewno ja nie dożyję, może nasze wnuki. Mamy czas.
Ja podejrzewam, że wielu z naszych widzów, słuchaczy też tak nas słucha.
Pewnie tak.
Państwa, jakbyście mówili o jakiś scenariusz filmu najnowszego, który który ma wejść.
Nie, ja myślę, że to kwestia najbliższych.
Myślę, że warto uświadomić sobie wzajemnie, naszym słuchaczom i widzom, jak to jest blisko nas, jak no, to się dzieje.
To już się właściwie zdarzyło.
Oczywiście, jeśli idziemy na przykład do lekarza i diagnozują nas za pomocą sprzętu, to w tej chwili jeszcze ten sprzęt jest kierowany przez człowieka. Ale teraz są już takie roboty, które one diagnozują człowieka bez udziału człowieka, bez udziału lekarza. Oczywiście jest ciągle jeszcze pod jakimś nadzorem, ale może się zdarzyć tak, że pójdziemy do lekarza i przywita nas tam robot. Robot, który zapyta, jak się czujemy, poprosi o to, żebyśmy powiedzieli o swoich objawach i dalej będzie on diagnozował naszą chorobę. No, nie wiem, czy nasi widzowie nie byliby zaskoczeni.
Ale ja powiem ci, że to, o czym teraz mówisz, wcale nie jest takie niebezpieczne. To nie jest niebezpieczne,
tylko mówię, że jest to blisko, że jest to bliżej niż nam się wydaje.
To rzeczywiście się zdarza. To nie jest niebezpieczne, że będą nas obsługiwały roboty na lotniskach, w gabinetach lekarskich. Jasne, niech obsługują, niech wykonują trudne prace. Ja bym był za tym, żeby nie było górników, tylko żeby w tym niebezpiecznych warunkach węgiel kopały roboty, bo przecież górnicy giną co jakiś czas, to są wielkie nieszczęścia. Więc miejsce dla robotów w świecie jest jak najbardziej i nie roboty są problemem. Zauważcie, że to ludzie są problemem, ludzie, którzy tworzą ideologię, wykorzystują technologię i w ten sposób nade wszystko prowadzą najpierw do dekonstrukcji człowieka, do dekonstrukcji pojęcia człowieczeństwa, a co za tym idzie jeszcze proponują stworzenie czegoś, co się nazywa nadczłowiekiem. Te ideologie historyczne, które ja znam,
no,
które proponowały...
Post-człowiekiem,
te ideologie, które do tej pory proponowały nam tworzenie nowego człowieka, to się zawsze kończyło morzem krwi i strasznymi rzeczami. I jeśli nie zareagujemy odpowiednio
To jest ta pułapka, że proponuje się rozwiązanie ludzkich problemów, trudności z pozoru, znaczy nie z pozoru, rzeczy, które są dobre. Ale my już wiemy z doświadczenia naszego historii dziejów ludzkich, że to jest niemożliwe. Że wszystkie koncepcje, tak jak Grzegorz tutaj mówił, które tak próbowały zrobić, skończyły się tragicznie.
Skończyły się tragicznie i w tej chwili no, nadchodzi coś, co proponuje nam już z prawnego punktu widzenia. Bo gdyby nie ten akt prawny, to ja prawdopodobnie nie zająłbym się bardziej tym problemem. No tak zostałem jak gdyby zmuszony i do napisania artykułu i w tej chwili zaczynam pisać książkę na ten temat. I chciałbym, aby ta tematyka stała się obecna w przestrzeni publicznej, bo ludzie po pierwsze mają prawo o tym wiedzieć, po drugie powinniśmy o tym dyskutować. A po trzecie, co wydaje mi się największym zagrożeniem, no nie widzę jedności ani w świecie polityków, ani w świecie naukowców, którzy dążyliby do stworzenia czegoś takiego, co stworzyli transhumaniści. Bo transhumaniści to nie są szaleńcy. W tym ruchu uczestniczy bardzo wielu naukowców no, światowej sławy z wielu uniwersytetów. Mają oni wsparcie bardzo silne finansowe z bardzo wielu fundacji. Mają wsparcie firm, które przecież firmom też zależy na nowych wynalazkach, na nowej sprzedaży. To jest potworna siła. A naukowcom w naszym świecie, w naszym środowisku nie udało się zjednoczyć. Nasza nauka jest podzielona. Często mówimy nauki ścisłe, nauki no, nieścisłe, humanistyczne, niehumanistyczne. Każdy coś robi w swojej działce, że tak powiem. Kontaktu między tymi działkami coraz bardziej zaczyna brakować, natomiast problem, który się wyłania, jest problemem absolutnie wielodyscyplinarnym. I po tamtej stronie stoi struktura dość silna. I jaka będzie nasza odpowiedź? Co my możemy wtedy zrobić? Czy też może następnym razem dowiemy się, że roboty będą mogły brać śluby? No bo jeśli już mamy robota, który ma prawnie status istoty
cyfrowej,
na razie cyfrowej, to po kolei, krok po kroku,
osoba
tak podobnie
nieludzka.
Jak z ideologią gender, najpierw związki partnerskie, potem jeszcze jakieś, potem małżeństwa, na końcu adopcję i całość, więc to jest przełamanie, to jest przygotowywanie
ustawia.
Społeczeństwa i proszę zauważyć, społeczeństwo niewiele wie, no gdzieś taki ten news pojawił się, przeleciał, ktoś o tym podyskutował, w większości ludziom się wydaje właśnie, oj to będzie za ileś tam lat, to jeszcze mamy czas, nie musimy się tym przejmować i to jest to niebezpieczeństwo. Dlatego jest to niebezpieczne, że nie dyskutujemy o tym, nie piszemy, nie zastanawiamy się. Bo tak naprawdę nie wiemy, kim będzie albo czym będzie umysł człowieka przeniesiony do struktury krzemowej. Transhumaniści nazywają ten punkt singularity, czyli takie miejsce przemiany fazowej. I my rzeczywiście znamy z życia codziennego takie procesy, które postępują bardzo, bardzo powoli, wydaje się, że tam nic się nie dzieje i nagle jest wielki przełom. przejście fazowe. Jak ktoś kiedyś może obserwował zimą, teraz jest zima, kiedyby przyszły mrozy, jak zamarza jezioro w lesie, to fizycy o tym doskonale wiedzą, kiedy temperatura spada w nocy, to jezioro powinno tak zamarzać krok po kroku, krok po kroku. A tak nie jest, bo w pewnym miejscu, kiedy już woda będzie przemarznięta w takim jeziorze, jak ktoś kiedyś nocował zimą nad jeziorem, to wie, to są takie duże trzaski. Wtedy nagle całe jezioro pokrywa się lodem. To jest proces wręcz błyskawiczny. To jest proces, który nazywamy przejściem fazowym. Transhumaniści upatrują punkt singularity, że się tak powoli będziemy budowali struktury internetu, baz danych, robotów, łączyli je nawzajem. To nie będzie jakaś jedna wielka maszyna gdzieś postawiona. Nie, nie. To może być milion małych komputerów sprzężonych w sieć, z robotami, z czymś jeszcze. Jest przecież coraz więcej informacji w sieci. Sami zostawiamy coraz więcej informacji w sieci. Jesteśmy obecni na portalach społecznościowych, mamy konta e-mailowe, obsługujemy i tworzymy strony internetowe. To wszystko zostawiamy w sieci. Punkt singularity jest zdefiniowany w taki sposób, że w pewnym momencie moc obliczeniowa komputerów i ilość informacji w tej sieci wystarczy, żeby stworzył się tam nadinteligencja, nadczłowiek, coś, nie wiadomo co.
Tak, tak, taka nadinteligencja, która będzie w stanie rozwiązywać wszystkie problemy, których do tej pory nie rozwiązaliśmy, ponieważ będzie posiadała wiedzę wszystkich ludzi, nawet nie wszystkich żyjących ludzi, ale też historyczną, tą, którą przez wieki wypracowała ludzkość. Ta super nadinteligencja zbierze to wszystko i po prostu będzie działała, taki jest jeden z trendów, będzie działała jako taka super wyrocznia. Zadamy im pytanie, ona wtedy nam odpowie, ponieważ zbierze całą tą wiedzę.
Tak, tylko czy zadamy jej pytanie w języku naturalnym, naszym, ludzkim, czy ona nam odpowie w naszym języku, no czy ona tak, w ogóle będzie odczuwała cokolwiek do ludzi, którzy ją stworzyli.
Nie wiem, czy odczuwała, ale komunikowała się tak jak te boty, które dziś istnieją, których każdy z nas dziś już może siąść przed komputerem, wyszukać sobie bota komputerowego, który zacznie z nim rozmawiać, porozmawiać sobie i w pewnym momencie dopiero można się zorientować, że rozmawia się z maszyną, a nie z człowiekiem, bo na początku ma się wrażenie, że po drugiej stronie siedzi człowiek i odpowiada na nasze pytania. I te maszyny, co ciekawe, te boty, nawet te takie małe, proste bardzo, budowane na poziomie właśnie studentów, przez studentów, one się uczą. To jest to jedno z tych wyzwań, które stoi przed człowieczeństwem. Te boty, ta sztuczna inteligencja, one się uczą na podstawie tego, w jaki sposób rozmawiamy z nimi i jakie informacje im dostarczamy. One to zbierają. One nie zapominają, w przeciwieństwie do nas. My ludzie zapominamy, oni nie zapominają. One zbierają te wszystkie informacje i później okazuje się, że są naprawdę doskonalsi niż ludzie, ze względu na to, że nie tracą nigdzie po drodze tej pamięci, tak jak my ją tracimy. Nie umyka. Potrafią ją lepiej syntezować, szybciej wynajdywać, łatwiej ją organizować niż my.
Tylko, że istotą człowieczeństwa może właśnie jest to, że my czasami coś zapominamy, że potrafimy zapomnieć komuś na przykład jego winy, bo to nigdy nie zapomni. Może istotą człowieczeństwa jest to, że my cierpimy, bo w cierpieniu jest sens. Może te niedoskonałości, które chcemy wyrzucić gdzieś za burtę i przenieść się do świata krzemowego, właśnie są sednem naszego człowieczeństwa. I stwór, albo to coś, co powstanie po punkcie singularity, z człowiekiem i z człowieczeństwem nie będzie miało kompletnie nic wspólnego. I to jest to niebezpieczeństwo. To już nie będzie człowiek. Co chcemy stworzyć? Po co chcemy to udoskonalić? Tu chyba najwyższy czas wspomnieć byłego papieża.
Nie, no papieżem Benedykta, jeszcze jest.
Benedykta XVI, który udał się na emeryturę. Może ja zacytuję jego tekst. Objawienie świętego Jana mówi o bestii jako przeciwniku Boga. Bestia to moc przeciwna, nie posiada imienia, lecz tylko numer. Sama jest numerem i innych czyni numerami. Co to znaczy, wiedzą ci, którzy przeżyli niemieckie obozy koncentracyjne. Okropność obozów polegała na tym, że wymazywały indywidualne oblicze, indywidualne dzieje człowieka i czyniły go numerem. Częścią wymienialnej wielkiej machiny. Benedykt XVI napisał to w latach 70., 40 lat temu. Proszę zauważyć, że jest to jak gdyby przepowiednia tego, z czym mamy do czynienia teraz. A transhumaniści na przykład rezygnują ze swoich imion i nazwisk. Natomiast przybierają w sieci i przybierają w społeczeństwie numer z jakimiś tam literkami. Oni to robią sami. Sami. Jest ich decyzja. Papież Benedykt porównuje to i tylko i wyłącznie z tym, co się działo w obozach koncentracyjnych. Kiedy czytamy wspomnienia tych, którzy przeżyli, to w większości są zgodni, mówiąc o tym, że niecierpienia były najgorsze czasami. Najgorsze było to, że obdarto ich z człowieczeństwa, bo zabrano im imię i nazwisko,
numer tylko,
że stali się numerem. Transhumaniści na własną prośbę i sami zrzekają się swojego imienia i nazwiska, stają się numerami i wierzą, że razem z innymi numerami w przestrzeni wirtualnej będą pić. Proszę wybaczyć, mnie to przeraża.
Tak, słynny FM 2030, no tak. Już nieżyjący, ale dał się zamrozić. Jeden z piewców transhumanizmu właśnie mówił dokładnie o tym, że imię, nazwisko wyraża pewną tożsamość, historię, tradycję, dzieje danego człowieka. Numer jest od tego oderwany. I oni chcą tych numerów. Chcą być oderwani od swojej narodowości, od swojej tradycji. Tak, bo im to jest niepotrzebne. Za chwilę, jeśli uda im się przenieść wszystkie ruchy krioniczne, które zamrażają głowy, znaczy całe ciała póki co, ale generalnie najbardziej zależy im na głowach, wierzą w to, że w przyszłości to nie będzie miało znaczenia. Twoje imię, twoje nazwisko nie będzie miało znaczenia. Wystarczy, że będziesz miał numer dla identyfikacji.
Czyli jeśli mówimy teraz o problemie transhumanizmu, to rozumie ojciec, że jest to bardzo niebezpieczny ruch, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczyna być on sankcjonowany prawnie. I kiedy ludziom prawo będzie nakazywało za chwilę traktowanie robotów, sztucznej inteligencji jako istot żywych. Dokąd dojdziemy? Dokąd dojdziemy? Nie chodzi o to, żeby straszyć, nie chodzi o to, żeby krytykować. Jeszcze raz powtórzę, może by te wszystkie dyskusje cały czas trwały tylko w laboratoriach, na seminariach naukowych, gdyby nie fakt prawny, który przenosi w tej chwili całą tą ideologię z całym tym ciężarem i z całą technologią do naszego normalnego życia. To jest coś, przeciwko czemu powinniśmy, no protesty nic nie dadzą tak naprawdę, bo nie możemy sobie protestować. Postęp technologiczny będzie, jak najbardziej. Prawo w Parlamencie Europejskim będzie stanowione. No ruchy z pewnością obrońców demokracji pojawią się wszędzie, będziemy nas bronili demokracji robotów. Tego nie powstrzymamy. Natomiast powinniśmy najpierw zdefiniować, czym jest ludzki umysł i czym jest człowiek. Brakuje fundamentu.
Są te zasadnicze pytania.
Właśnie, brakuje fundamentu. Po raz kolejny Europa i pewne społeczeństwa udają się w jakąś podróż nie wiadomo dokąd, ponieważ zabrakło im fundamentów.
Ale bo nikt już teraz o to nie pyta. Ci naukowcy, którzy tam w tej Dolinie Krzemowej, gdzie się znajduje się centrum firm, które zajmują się sztuczną inteligencją i rozwojem takim transhumanistycznym, nie wracają do tego, nie stawiają takich pytań, o to nie pytają, tylko idą dalej, patrząc na możliwości, jakby wierząc przede wszystkim w postęp i dążąc do tego punktu singularities, które tłumaczone jest na język polski jako osobliwość. Dążąc do tego punktu osobliwości, pozostawiając te fundamentalne pytania. Bo pojawia się takie pytanie, jeśli stworzymy taką sztuczną superinteligencję i ona będzie mogła działać, oddziaływać, współdziałać z nami, współpracować w jakiś sposób, no to my jako ludzie posługujemy się jakimś systemem wartości, coś jest dla nas ważniejsze, a coś nie. Ten system wartości, owszem, zmieniał się na przestrzeni wieków, ale to dlatego, że ludzie odkrywali te wartości, poznawali je lepiej. Teraz pytanie jest choćby takie, jaki system wartości powinna mieć taka maszyna, taka superinteligencja. No bo przecież nie taki, że weźmiemy ze wszystkich kultur, jakie znamy, najlepsze cząstki i zmieszamy razem, zrobimy taki miks, zupę i wtedy będzie najlepszy system wartości. No przecież nie.
Oj, nie
komu ma
się
służyć taka na superinteligencja?
Na pewno Unia Europejska powoła specjalny trybunał, który ustawi specjalny system prawa dla owych stworów i będzie on pilnowany przez specjalnych urzędników, bardzo dobrze wynagradzany. No bo jeśli będzie to tak dalej szło, no to tylko takie wejście widzę.
Już pytanie takie, bo pan doktor zapytał tak przed jakimś czasem retorycznie, co mamy robić, co zrobić. Ja myślę, że nie wiem, czy to dobry tok myślenia, jakieś granice przede wszystkim postawić, bo to, do czego doszliśmy teraz, o czym sobie mówiliśmy, wiele z tych rzeczy to rzeczywiście to nie są złe rzeczy, bo to jest postęp techniki.
Oczywiście.
Pan Bóg dał nam, no jeżeli oni Pana Boga nie uznają, tak, to trzeba przecież też przyznać, ale my wierzymy, że Pan Bóg dał nam też talenty pewne, które służą pewnemu dobru. Natomiast jeżeli to się wymyka spod kontroli, jeżeli, tak jak Państwo mówicie, oni nie mają granic, więcej, nie mają tożsamości, sami się pozbywają, stając się pewnymi numerami, pewnymi ciągami cyfr i liter, to też oni nie będą sięgać do korzeni.
Nie będą na pewno. Więc jakie możemy postawić ramy i co możemy zbudować, żeby powstrzymać? Nie mam pojęcia, szczerze powiem.
Ja pamiętam Grzegorza wykład, ten pierwszy o transhumanizmie przed 3 czy 2 laty u nas w szkole, taki dedykowany właśnie transhumanizmowi i na mnie wrażenie zrobiło to, ja jako teolog z pierwszego wykształcenia, przeczytałam tam w czasie jego wykładu, on umieścił cytat kobiety, która nazywa się Riva Melissa Tess z berlińskiego klubu Singularity, ponieważ ruch Singularity ma wiele klubów na całym świecie, nie tylko w Europie. I ona napisała tam mniej więcej tak, ja teraz parafrazuję, ale sens jest taki, że zniszczyliśmy Boga Stwórcę, stworzyliśmy ideologię ewolucji, więc niepotrzebny jest Bóg Stwórca, ewolucja nas stworzyła. Zniszczyliśmy Boga, dobrego Boga wszystkich ludzi, teraz każdy może sobie kupić Boga w supermarkecie, może sobie przyjemność znaleźć za pieniądze, może sobie znaleźć gdzie chce. Został nam do zniszczenia tylko jeszcze jeden Bóg, ona tak to mówi, został nam do zniszczenia Bóg miłosierny. I oni mówią o tym wprost. Oczywiście to się nie ukazuje w popularnych periodykach, w gazetach codziennych. To są informacje przekazywane do zwolenników, do właśnie do członków takiego klubu. I oni są tym, powiedzmy, karmieni. I na podstawie właśnie takich, na przykład takich informacji, budowane są dalej kolejne kroki rozwoju ideologii transhumanizmu.
No i to jest o tyle niebezpieczne, że ludziom naprawdę wydaje się, że to są jakieś bajki, że to jest coś, co nie nastąpi,
Stanisław Lem,
że nie ma problemu. Gdyby to były bajki, gdyby nie było problemu i gdyby było to zjawiska niszowe, to Parlament Europejski nie podejmowałby uchwał w tej sprawie. Nie mielibyśmy prawa stanowionego po to, aby chronić istoty cyfrowe. Jakie istoty cyfrowe? Co chronić? Chronić sztuczną inteligencję? A dlaczego? Jak najbardziej. Ja jestem za. Roboty trzeba chronić, bo to są maszyny i człowiek powinien dbać o maszyny, które stworzył. Od tego jest kultura techniczna, od tego wytworzyliśmy nasze zachowania społeczne. Jeśli coś jest dziełem rąk ludzkich, to należy się temu szacunek. Dlatego, że to jakiś człowiek stworzył. I to jest absolutnie naturalne i ja nie myślę, żebyśmy tutaj musieli jakieś specjalne prawa tworzyć. Prawa tworzy się wtedy, kiedy chce się coś zmienić, coś fundamentalnego zmienić. A ta fundamentalna zmiana będzie powoli następowała.
Też takie pytanie rodzi się we mnie. Skoro te roboty, czy te
stwory, bo to nawet nie wiadomo, czy to będą roboty.
Czy to już się powoli tworzy. Będzie potrafiło się uczyć samo. Czy to kiedyś się nie wymknie spod kontroli?
No to właśnie w tym punkcie singularity, jak mówimy, będzie czymś nad co nie wiemy.
To człowieka nie zaskoczy, tak? Na przykład tego, który jest transhumanistą dzisiaj, który chce stworzyć coś doskonałego. Czy ten robot, ten stwór, to coś kiedyś człowieka nie zaskoczy tym, że po prostu się sprzeciwi, tak?
Czy nawet taki bardzo lewicowy profesor, ale znakomity Stephen Hawking, twórca teorii kosmologicznych, on chyba jako jeden z pierwszych nacisnął guzik alarmowy, bo napisał artykuł, w którym przestrzega przed tym, co ojciec mówi. Nie wiemy, co stworzymy. Wymknie się spod kontroli, cóż to będzie. To już nawet w środowisku naukowców zaczynają pojawiać się bardzo poważne pytania. To nie jest byle kto nacisnął ten guzik i bardzo dobrze. Bo kiedy ukazał się artykuł Hawkinga i jego zdanie, to świat naukowy jak gdyby przejrzał na oczy. Zaczęto się przyglądać tym technologiom, zaczęto ten temat dyskutować, ale cały czas powinniśmy wracać do jednego pytania. My nie wiemy, czym jest ludzki umysł. My się powinniśmy zwrócić z powrotem do korzeni i może czas jakoś, nie powiem, że predefiniować, ale w jasny sposób określić człowieczeństwo w tym dzisiejszym technologicznym świecie. Bo nie mamy definicji, które by pozwalały w tej chwili objąć takie problemy. To coś zostało gdzieś w tyłu. Ja mam wrażenie, że część nauk zajmujących się etyką, zajmujących się nawet prawem, nie jest znów przygotowana na to co nadchodzi.
powinniśmy zastanowić się nad tym, w jaki sposób, bo powstrzymać nie powstrzymamy technologii, tych ludzi też nie powstrzymamy, ale powinniśmy zacząć szeroką, bardzo szeroką dyskusję na temat tego, czym jest człowiek, czym jest umysł człowieka i jak go chronić. To może jest ważniejsze, może powinniśmy zacząć myśleć o ustawie, która chroniłaby człowieczeństwo i umysł człowieka, a nie nadawała praw ludzkich czemuś, co nie wiadomo dokąd prowadzi.
Takie małe dopowiedzenie, tak mówiąc jak najprościej, z tymi maszynami, to nie jest tak, jak ja rozmawiałam ze znajomą, która mówi, ale to przecież nie, no jaki sposób może się wymknąć? Przecież wyłączymy gniazdka z prądu, odetniemy energię i nam się nie wymknie, nie będzie już wtedy działo. No to niestety tak już nie działa. To już te czasy, gdzie wystarczyło wyłączyć wtyczkę, już dawno minęły. Takie maszyny będą potrafiły sobie, czy takie cyborgi, humanoidy, cokolwiek, znajdować same energię. Nie będą potrzebowali naszej pomocy, więc odłączenie ich od energii, no bo nad tym też trwają przede wszystkim prace, jak w jaki sposób zapewnić energię w najdoskonalszy sposób takim stworom. Bez problemu znajdą sobie energię bez naszej pomocy.
Zatem problem z wyłączeniem, to studentom tłumaczę, no, czy można wyłączyć sieć internet dzisiaj? Przecież tam są nasze dane, tam jest, że można wyłączyć sieć internet. Ktoś umie wyłączyć całą sieć? Nie. To wszystko jest niemożliwe. Stworzyliśmy strukturę, która działa i sobie żyje. No całe szczęście uważamy, że jest pod kontrolą, choć co jakiś czas pojawiają się ataki hakerów, choć co jakiś czas coś tam się psuje, ale ludzie mamy takie wyobrażenie wyższości, prawda, że my stworzyliśmy tą sieć i mamy nad nią pełną kontrolę. Ja radziłbym się zastanowić, rzeczywiście mamy nad nią pełną kontrolę, bo jak ktoś mi powie, że umie wyłączyć internet, no to pewnie będzie bardzo bogatym człowiekiem, bo ja sobie nie wyobrażam, jak dzisiaj możemy wyłączyć internet. Dane tam zgromadzone i systemy, które tam działają, są już w tej chwili jakby wrośnięte w naszą ludzką cywilizację. Proszę sobie porównać. Co prawda internet no, nie jest inteligencją, tak? Nie jest robotem, ale jest też wytworem rąk ludzkich, który stworzyliśmy. Ja nie powiem, że tracimy nad nim kontrolę. Nie, bo mamy nad nim kontrolę. Ale w pewnym sensie no, zaczyna już odgrywać rolę dominującą, prawda? No wyłączmy internet, co się stanie? Nawet nie potrafimy tego zrobić.
Trudno sobie wyobrazić.
No właśnie, prawda? Nawet nie potrafimy tego zrobić.
To ty chyba nigdy nie myślał, żeby internet kiedyś wyłączyć.
No
tak. To... Ojej, szczególnie młody. Ty takie pytania zadajesz młodym ludziom?
No powinni myśleć, no.
Straszne, no, ja nie wyobrażam sobie. rzeczywiście z tymi produktami naszych rąk, znaczy coraz więcej
rąki
problemów.
Umysłów.
Jest coraz więcej problemów, a coraz mniej odpowiedzi, ponieważ niewielu, tak jak Grzegorz zauważył, niewiele osób się tym zajmuje. To nie tylko prawnicy, to nie tylko filozofowie, to też w ogóle, tak jak mówił Grzegorz wcześniej, powinniśmy zawrzeć szeregi i nad tym się pochylić bardziej, ponieważ za chwilę to nas zaskoczy i będziemy zupełnie bezradni, zupełnie nie będziemy wiedzieli, jak się zachować. Tym bardziej, że wiodące firmy z branży IT czy z branży medialnej, które dochody czerpią przede wszystkim z nas użytkowników. Mówię tu o powiedzmy wielkiej, największej przeglądarce światowej, która czerpie dochody, to one właśnie inwestują w sztuczną inteligencję.
Tak,
one
i to olbrzymie sumy.
Tak, główne jakby teraz swoje badania skierowują właśnie w tym kontekście. I też no, masa naukowców, jest nam parę osób, którzy po prostu wyjeżdżają pracować tam, ponieważ no, to jest coś nowego, coś rozwojowego, coś ciekawego, coś, co daje nie tylko pieniądze, ale też
satysfakcję, bo to są nowe odkrycia.
Tak. Bardzo wielu ludzi właśnie w tamtym kierunku idzie, pozostawiając inne dziedziny życia zupełnie.
Muszę ci powiedzieć, że już nie jesteś na czasie, bo nie wyjeżdżają za ocean do Krzemowej Doliny, ale już od kilku lat dominującym centrum badań nad sztuczną inteligencją jest zupełnie z drugiej strony w Chińskiej Republice Ludowej. I tamtejsze systemy, no ta też przeglądarka, która kiedyś była trochę gorsza niż ta, o której mówimy. Chińczycy inwestują olbrzymie pieniądze i ściągają informatyków z całego świata i ich przeglądarka jest coraz lepsza. Wiem, bo jeszcze przed przyjściem do programu przeczytałem ostatnie raporty na temat tej przeglądarki i tu postęp jest olbrzymi. A zauważcie, że my w kulturze naszej łacińskiej, europejskiej nawet nie jesteśmy w stanie przeczytać tego, co Chińczycy tworzą. No ile jest osób, które znają język chiński? Co się dzieje w laboratoriach sztucznej inteligencji, które są tam? To jest też, co mnie trochę przeraża, ponieważ jeszcze Krzemowa Dolina, no to powiedzmy, są tam czasami nasi znajomi, prawda? Mogą tam być ludzie, z którymi się jakoś dogadamy, spróbujemy stworzyć front. Ale to, co się dzieje z drugiej strony, naprawdę tego nie wiemy.
To jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Transhumaniści zrobili jedną rzecz bardzo, bardzo perfekcyjną. Oni zjednoczyli siły. To jest ideologia i to jest utopia. Tu nie ma co do tego dwóch zdań. Ja niestety widzę bardzo dużo inklinacji w ruchu transhumanistycznym z jednym z najgorszych izmów XX wieku, z marksizmem. Transhumanizm wręcz pokazuje mi, że no wszyscy będą równi. No w krzemowym świecie wszyscy będą równi, tak? Wszyscy będą doskonali i postęp będzie odbywał się cały czas. Jeśli dodamy marksizm do tego, co robią transhumaniści, przeprowadzimy taką analizę historiograficzną, ja zresztą próbowałem ją robić na wykładach, tak? Taką delikatną analizę historiograficzną, skąd się biorą pewne idee, skąd wyrastają pewne trendy, to jest tym bardziej przerażające. Bo jeśli z jednej strony mamy technologię, a z drugiej strony to, co wyrasta z marksizmu, to już może zabraknąć wyobraźni, żeby sobie... co będzie, co może być.
Zaprosimy naszych widzów i słuchaczy do telefonowania, do współtworzenia czasu naszych rozmów. Przypomnę numery telefonów. Słuchacze i widzowie z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 657 00 12, z zagranicy 657 00 13 i 14 i w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy do dyskusji, do zadawania też pytań. Doszliśmy do ideologii marksizmu i tak dalej. Natomiast ja chciałbym też zapytać właśnie w kontekście tego marksizmu, który rugował Pana Boga, odrzucał, czy negował wręcz jego istnienie. Podobnie wydaje się to być w przypadku transhumanizmu. Rolę Boga przejmuje w tym momencie człowiek albo jeszcze ktoś inny.
Tak, są tacy badacze, które mówią o tym, że transhumanizm jest projektem religijnym, pseudoreligijnym, ponieważ dąży do ofiarowania człowiekowi życia wiecznego. Co prawda będzie to życie w maszynie, w strukturze krzemowej, bądź jakiejkolwiek innej, jeśli wymyślimy doskonalszą, ale będzie to życie wieczne bez Boga. Ja chcę tylko powiedzieć o tym, że sama idea przebóstwienia człowieka to jest idea chrześcijańska. Idea, w której Pan Bóg już w raju zaprasza człowieka do tego, żeby był jak Bóg, ale na zasadzie współpracy z Bogiem. Zapraszam Cię do tego, żebyś był jak ja i daję Ci taką łaskę. Będziemy razem współpracować, ja Cię będę pociągał, będziemy budować tę wspólnotę. Właśnie wspólnota to jest ważne. Zresztą to o tym też Ratzinger mówił w książce Wprowadzenie chrześcijaństwo, że to nic złego, że Adam z Ewą chcieli być tacy jak Bóg, tylko pomylili się co do tego, jaki Bóg jest. I teraz kwestia tutaj transhumanizmu jest taka, że oni chcą być tacy jak Bóg, ale bez Boga. No zostawiam tutaj kwestię zupełnie trudną do rozważenia teologicznie, kwestię zmartwychwstania ciała, bo cóż z takim ciałem, jeśli uda się zrobić, dokonać tego transferu umysłu i przeniesienia tego mózgu, intelektu, umysłu do tej struktury krzemowej, czy jakiejkolwiek bądź innej, zostanie ciało, co wtedy z tym ciałem? Ten człowiek dalej będzie istniał. Potencjalnie będzie istniał. Co dalej z tym ciałem? Tych pytań, które tutaj się wiążą z transhumanizmem, tych pytań teologicznych jest naprawdę wiele. I szkoda, że u nas w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w Europie, bo w Stanach Zjednoczonych trochę więcej jest tych teologów, którzy się tym zajmują, próbują odpowiadać na to. Może dlatego, że tam trochę dłużej ten transhumanizm już gości i może dlatego, że jest bardziej znany, rozpowszechniony. Zresztą jeden z kandydatów, który gdzieś tam w przedbiegach odpadł, do fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest założycielem tej partii transhumanistycznej, Zoltan Istvan, tak, jeździł po całych Stanach Zjednoczonych i bardzo mocno namawiał ludzi, opowiadał o projekcie transhumanistycznym, właśnie obiecując to, że uwolnimy ludzi od cierpienia, od bólu, od smutku, od wszelkich trudności, zniesiemy wszelkie dolegliwości. I teraz zapowiadał, że będzie kandydował na gubernatora któregoś ze Stanów, więc widać, że te idee są ciągle popularne, ciągle nośne. No to jest przykład jednego człowieka, który próbuje coś zwojować w świecie polityki. Myślę, że ta sytuacja, kiedy wielkie firmy przy wsparciu polityków, przy wsparciu decydentów rozwijają bardzo mocno te projekty, jest dużo bardziej poważna i dużo bardziej ważna w tym kontekście.
Mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Dzień dobry, mówi Krzysztof z Warszawy.
Dzień dobry.
Znaczy, no ja, że tak powiem, jestem takim starym komputerowcem, to znaczy od czasu, jak się teraz zaczyna programować, ale chciałem zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pani wspominała o internecie. No internet w końcu znaczy są to urządzenia elektryczne, które jak nie dostaną energii, to nie będą działać. Internet znaczy został oparty kiedyś na takim systemie liczności armii amerykańskiej, żeby uderzenie atomowe w jednym miejscu nie zniszczyło całości, więc pewnie ma wiele źródeł zasilania energią. No niemniej jednak tą energię skądś musi mieć. Także sądzę, że wyłączenie w ten sposób nie powinno, no może być skomplikowane, ale na pewno jest możliwe. To sprawa jedna. Druga sprawa, to urządzenia, o których mówimy, tam są elektroniczne, one są, powiedzmy sobie, one działają według określonych zasad fizyki, a obiekt fizyczny jest zdeterminowany, to znaczy określona przyczyna powoduje określone skutki. Można to bardzo skomplikować, natomiast uważam, że można najwyżej zrobić coś, co nieudolnie udaje inteligencję. Natomiast ja bardzo wątpię, żeby można było, mózg ludzki, który zresztą jest do tej pory bardzo mało znany, żeby się dało zamodelować. No, takie są moje uwagi.
Dziękujemy. Panie Krzysztofie, pozdrawiamy.
Chętnie odniosę się do Pana uwag, bo bardzo często w rozmowach z osobami, które nie mają dużego doświadczenia z teorią transhumanizmu, takie właśnie sformułowania są bardzo często używane. Po pierwsze pokutuje bardzo błędne przekonanie, że układy fizyczne są zdeterminowane. No może jeszcze 30 lat temu to rzeczywiście fizyka... Ale właściwie też nie. Układy fizyczne wcale nie muszą być zdeterminowane. 30 lat temu powstała teoria chaosu, teoria układów nieliniowych, która nawet się nazywa teorią chaosu deterministycznego, czyli determinizm jest chaotyczny. Nie możemy przewidzieć zawsze wszystkich działań systemu, który jest skomplikowany i to jest oczywiste. I takim przykładem systemu są właśnie neurony, sieci neuronalne. I czy one są budowane, tak jak Pan mówi, na zasadzie systemów przełączania krzemowych, czy też białkowych, polimerowych, bądź innych, to nie ma znaczenia. Więc o tym zapomnijmy. Determinizm wcale nie jest immanentną cechą układów, czy to elektronicznych, czy to stworzonych przez człowieka. Druga rzecz, o której Pan mówi, że internet można wyłączyć, bo gdzieś są źródła energii. To rzeczywiście może 40 lat temu, a nawet jeszcze dawniej, wiedzieliśmy, w których miejscach znajdują się jakie serwerownie, w których są dane i które są w jakiś sposób zasilane. Dzisiaj system ten jest bardzo rozproszony i podlega, serwery firmy najsłynniejszej wyszukiwarki to są potężne bunkry, które są zamknięte, odizolowane od świata, bardzo głęboko w ziemi i jeszcze nikt nie wie, gdzie one są. Posiadają własne zasilanie autonomiczne, ustawione lepiej niż szpitale i obiekty wojskowe, nawet po zerwaniu odpowiednich zasilań, są zasilania awaryjne, są panele słoneczne i w końcu to nie jest takie proste, jak Pan mówi. Poza tym sformułowanie, że można to zrobić, tylko jest to bardzo skomplikowane, to zawsze u mnie powoduje uśmiech na twarzy.
Bo gdy
student na egzaminie mi powie, że on to że można to zrobić, a to jest skomplikowane, no to raczej dostaje ocenę niedostateczną. Bo student informatyki ma to zrobić, a nie ma udawać, że to można zrobić. Więc to są właśnie te dwie główne przyczyny. Jeśli myślimy, że uda nam się wyłączyć, to jesteśmy w błędzie. I po drugie, jeśli uważamy, że jesteśmy w stanie przewidzieć, że układy są deterministyczne, tak jak w oświeceniu myśleli fizycy i zresztą chcieli zbudować taki wielki mechanizm, który będzie w pełni przewidywalny, tak jak koncepcja Demona Maxwella i tak dalej, co by doprowadziło do ruchu teistycznego, tego nie ma. Układy są nieprzewidywalne, a układy neuronowe w szczególności są nieprzewidywalne i to jest właśnie ten problem.
Prosimy bardzo, halo?
Niech będzie pochwalany jest Misza Maria Fetiewica.
Teraz i zawsze.
Owszem, nauka, prawda?
A kogo witamy na antenie?
Józef z Dolnego Śląska.
Dziękuję bardzo.
Nauka, owszem, niekontrolowana, stwarza pewne problemy. Ale musimy mieć jedno, że wszechmogący nie pozwoli przejść pewnych granic. Ludzki umysł nie sięgnie tam, gdzie on nie pozwoli. A my wierzący, prawda, powinniśmy, prawda, bardziej się skupić, prawda, na modlitwie, prośbę do Boga, prawda, do tego byśmy się bardziej do Niego zwrócili, prawda, ponieważ szatan, prawda, on to jest wielka inteligencja i on daje pomysły na ludzi szalonych, opętanych, prawda, których ma w swojej mocy. Mało tego, do tego dojdzie, że ludzie, prawda, którzy oddadzą swoje dusze, prawda, i ciała dla Antychrysta, będą nawet ludzi wskrzeszać, ale to mają takie wskrzeszanie, że diabły wstąpią w te ciała i będą udawać zmarłych. Podobnie i to, prawda, owe maszyny będą udawać demony, prawda, i udawać ludzi.
Panie Józefie, ja pozwolę sobie przerwać i podziękować. Myślę, że mniej więcej pan wyraził to o czym pan myśli. Ja też, jeżeli mogę od siebie dodać, no, czy Pan Bóg się zgodzi, czy nie zgodzi? Są takie rozważanie, czy Pan Bóg stworzy kamień, którego sam nie podniesie?
No, paradoksy,
albo
typowe,
no, tak. Patrząc teraz na to, co się dzieje z ideologią gender, prawda?
A właśnie.
No, czy Pan Bóg na to pozwolił? To jest też pytanie, prawda? Czy bardzo filozoficzne i bardzo takie zasadnicze, powiedziałbym, nie?
No, Pan Bóg zostawił człowiekowi wolność, więc pozwala mu, tak? Pozwala mu wybierać to, co człowiek chce, aż do ostatecznych czasów. To jest dla nas, dla katolików, dla chrześcijan jest ta pokusa wyrywania chwastów w czasie dojrzewania zboża. Pan Jezus mówi, żeby nie wyrywać tych chwastów, pozwolić im rosnąć aż do żniw i wtedy przyjdzie Pan żniwa i on oddzieli chwasty. Dlatego ja byłabym tutaj ostrożna z wyrywaniem chwastów przed czasem. Będą rosły te chwasty i musimy się z tym pogodzić. Mamy zadbać o to, żeby tych chwastów rosło jak najmniej, żeby pozostałe zboże się nie zachwaściło i żeby rosło poprawnie. A już samo oddzielenie tego, samo rozgraniczenie zostawmy to Panu Bogu, bo my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, choćbyśmy bardzo chcieli.
Jak najbardziej oczywiście modlitwa jako odpowiedzialność za stworzenie, za człowieka, jak najbardziej. Natomiast no to, co pani doktor powiedziała, ta wolna wola, która tych, którzy nie mają z Panem Bogiem nic wspólnego, może popchnąć do właśnie, że zatrą się te granice. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, Joanna z Warszawy. Jestem już połączona, tak?
Prosimy bardzo, tak pani Joanna, słuchamy.
Bardzo dziękuję za ten dzisiejszy temat. Zresztą za ostatnie tematy są bardzo wspaniałe i bardzo nam potrzebne. Bardzo często w domu swoim, jako dziecko, mogę już mówić?
Tak, cały czas słuchamy.
Słowo. Od rodziców, od dziadków, od wujków, od cioci. Bądź człowiekiem. A zwłaszcza wtedy, kiedy wybierałam się na studia do Warszawy. Nie bardzo sobie brałam to do serca, ale jednak szybko wróciłam do tych myśli, kiedy znalazłam się na uczelni w okresie najbardziej trudnym, to znaczy w okresie wielkiej ateizacji, depolonizacji i dehumanizacji. Zobaczyłam, że ta babcia, która nie miała żadnego takiego wielkiego wykształcenia, miała tak wielką mądrość i tak wszystko przeczuwała i wiedziała. Czasami siedziałam blisko uczelni w ogrodzie i myślałam, jak ja wytrzymam tutaj, kiedy ciągle mówi się tylko o tym, żeby nie wierzyć w Boga, żeby nie wiązać się z tym, z czym Polska jest związana od chwili zapisania się, proszę ojca, w naszej kulturze na wskroś chrześcijańskiej. My jesteśmy ludźmi bardzo szczęśliwymi, Polacy, dlatego, że Polacy wiedzą, czym jest dla człowieka Bóg, że to jest wartość największa, gdyż Bóg sam jest miłością. Człowiek zawsze pragnął i pragnie nadal miłości. Nie tylko rozumu, ale miłości. Rozum, miłość, wiara wola nasza jest dana od Boga. Dlatego ten temat, który Państwo tutaj poruszacie, jest nam zawsze aktualny i zawsze aktualna jest sprawa, że mamy być przede wszystkim człowiekiem. A człowiek to jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, więc nie musimy szukać wiele, bo jeżeli nawet przyjmiemy jakąś ideologię, to w tej każdej ideologii, jeżeli ona jest trochę dobra, nawet trochę dobra, to tam jest kawał Bożej miłości.
Dziękujemy Pani Joanno bardzo serdecznie.
To nawet no, bardzo, bardzo, bardzo fajna wypowiedź pasująca. Rzeczywiście człowiek jest integralny. Człowiek jest integralną całością. Nie powinniśmy go dzielić. Nie powinniśmy dzielić człowieka na umysł, ciało, neurony, ręce, nogi, oczy. Człowiek jest całością i funkcjonujemy jako całość. Bóg stworzył człowieka, jesteśmy dziełem Boga i tego transhumaniści nie rozumieją. A jeśli człowiek jest dziełem Boga, no to nie damy rady, oni nie dadzą rady w laboratorium stworzyć kopii. To jest po prostu niewykonalne, ale stworzą coś gorszego i o tym mówię. To nie będzie człowiek. To nie będzie człowiek na pewno, to nie ma problemu.
Choć jakieś cechy człowiecze będzie miał.
Cechy, dobra, jakieś. Ale to nie będzie człowiek, bo człowiek to jest stworzony przez Boga. Mm-hmm. Bardzo fajnie Pani powiedziała, tak po prostu, bez tego, bez naukowych sformułowań, nie łączając się w szczegóły. To nie będzie człowiek, nie ma mowy, żeby to był człowiek. Ale to będzie coś, co może być bardzo złe dla człowieka. I nie możemy przejść obok tego obojętnie. Nie możemy, musimy stworzyć przeciwdziałające siły, powinniśmy zewrzeć, jeszcze raz powtórzę, zewrzeć szeregi i spróbować przeciwdziałać takim dążeniom, bo jeśli nie zrobimy teraz tego teraz, kiedy to dopiero zaczyna, że tak powiem, wychodzić, no to potem urośnie w siłę, tak jak zawsze zło. Zło jak urośnie w siłę za bardzo, to potem już nie damy rady. I to jest coś, co jest dla mnie przerażające.
Tym bardziej, że te wszystkie te projekty w tej podstawowej fazie, szczególnie w tych przejawach, które są gdzieś dedykowane ludziom, one są prezentowane jako rzeczy dobre i w dużej mierze to są rzeczy dobre.
Myślę, że tak.
I my się zgadzamy na to, żeby inwestować dalej w rozwój technologii, żeby tworzyć egzoendoszkielety, które mają pomagać ludziom, tak? Oddajemy jakiś procent naszych podatków i ludzie zawsze będą chcieli tego. Tylko to jest postawienie, to ktoś mówił wcześniej, postawienie odpowiedniej granicy w którymś momencie. A nam coraz trudniej jest stawiać te granice, bo jesteśmy tak ciekawymi stworzeniami, ciekawymi świata, że coraz trudniej stawiać nam te granice. Ponieważ wydaje nam się, że postawienie granic oznacza zatrzymanie się w rozwoju, czy cofanie się w rozwoju, a my bardzo wierzymy w rozwój.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie posłany z Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rybczyk, dziękuję za ten temat. Tak sobie w tej chwili siedzę przy biurku, pracuję i was słucham. Tak, państwa słucham. No, transhumanizm, współczesne zagrożenie człowieka, ale zagrożenie człowieka zaczyna się wtedy, gdy odrzuca się Boga. Rzeczywiście zobaczmy, co robi Europa, co robi Zachód. Kiedyś na siłę odrzucał Boga komunizm, a teraz oczywiście to lewactwo. Ono się przekształciło się, marksizm w takie ma inne teraz sposoby. Neomarksizm, też lewica, możemy najkrócej powiedzieć, prawda? Tak, i zobaczmy, Europa, no szczególnie, bo jest to nam najbliższe, prawda? Ale to światowe są trendy, to samo jest w Ameryce, to jest to na uniwersytetach, idzie przez uniwersytety, przez szkoły, a wtedy i przez media, bo właściwie świat jest w tej chwili, jeżeli nie globalną wioską, to globalnym teatrem dzięki telewizji. Tak, i to wszystko tak przepływa szybko. Tak, że mówię pierwsze, jeżeli Boga się odrzuci, jest nihilizm. Jest nic. Ale to nic trzeba zapełnić i właśnie tutaj jest to. To pragnienie, to co już robił Feuerbach i inni, prawda, uśmiercić Boga i na miejsce Boga postawić człowieka. I człowiek jest stwórcą wszystkim. Jakieś takie, powiedziałbym, no, urwanie powiedziałbym odcięcie się od całej prawdy, tak, i wtedy takie powstają potworki, tak, ale myślę, że nie tylko jest ten transhumanizm, to zagrożenie, czy wczoraj widziałem właśnie artykuł pana doktora w naszym dzienniku, chyba to było wczoraj, tak, panie doktorze?
Tak.
No właśnie, bardzo dziękuję za ten artykuł też, za to wszystko, to, co państwo robicie, tak? Ale świetnie powiedział ksiądz arcybiskup, tak też właściwie w dwóch słowach pokazał tę rzeczywistość, ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź. Powiedział, obecnie jest dehumanizacja człowieka, równocześnie jest to dehumanizacja człowieka, powiedziałbym humanizacja zwierząt i animalizacja człowieka. Prawda? Proszę zobaczyć. Humanizacja zwierząt, animalizacja człowieka. Warto sobie to obserwować, poanalizować, jak to idzie, prawda, w tych zachowaniach różnych, aż pewna moda, nawet takie, tworzy się pewne trendy. Także nie tylko transhumanizm, to co państwo mówicie, ale i to. Animalizacja człowieka, humanizacja zwierząt, czyli zwierzę znaczy animal, prawda, po łacinie. Tak, także to jest to warto, czyli zwierzęcenie człowieka po polsku, uczłowieczanie zwierząt, takie coś niedoskonale, to brzmi, ale tak to jest. Dziękuję serdecznie. Jeżeli Boga nie ma, tak jest. Jeżeli Boga się odrzuci. Ale patrzeć trzeba dalekosiężnie, aż w wieczność, aż do śmierci, śmierć i to, co po śmierci, pytać się i co dalej, prawda? Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi. No właśnie, dochodzimy do tych chyba zasadniczych pytań. Z jednej strony, co dalej? Właśnie, jaka nasza postawa powinna być, a z drugiej, no, w jaki sposób się już teraz przeciwstawiać temu wszystkiemu?
Rafał Tichy, redaktor naczelny magazynu 44, niedawno wywiadł z nim w którymś ze stacji radiowej przeprowadzany. On powiedział bardzo ciekawe, mi się bardzo to spodobało, bardzo ciekawie, że w chwili obecnej istotami, które realizują już projekt transhumanistyczny w pełni, prawie że w pełni, tak, są demony. No bo biorąc pod uwagę to, że są nieśmiertelne, są bardzo inteligentne, mają ogromną wiedzę, potrafią przenikać do materii, potrafią człowieka opętać. To jest wszystko to, co będzie mógł robić ten nadczłowiek, postczłowiek, którego transfer umysłu dokonamy. I on mówi, no i co z tego, że te demony to wszystko potrafią, skoro mieszkają w piekle? I to jest taka, no dla mnie taka trochę przestroga, że rzeczywiście, jeśli stworzymy takie istoty, które będą nieśmiertelne, które będą super inteligentne, będą miały nieograniczoną wiedzę, nie będą musiały się borykać z żadnymi trudnościami, to czymże one będą się miały zajmować, jeśli nie będą już ludźmi, nie będą potrafiły kochać, nie będą potrafiły okazywać dobroci, chyba że będą. Nie wiem, chyba że będą potrafiły.
No właśnie, co z uczuciami, nie?
No, demony potrafią okazywać dobroć jak chcą. Przecież mogą oszukiwać człowieka w tak dowolny sposób i tego w dyskusji nie rozwiążemy. Natomiast zdecydowanie najważniejszą rzeczą jest zapobiec dalszej dekonstrukcji człowieka. Człowiek od czasów oświecenia, z czasów rewolucji francuskiej jest cały czas dekonstruowany, zdzielony, rozdzielany, redukowany i zostaje nas coraz mniej i popatrzmy w tej chwili, stajemy przed sytuacją, że przychodzi maszyna i chce zająć nasze miejsce. Nie chodzi o to, żeby ludzi straszyć, ale chodzi o to, abyśmy zrozumieli, że człowiek jest czymś więcej. My jesteśmy naprawdę niepowtarzalnymi dziełami Pana Boga, może za rzadko. rzadko o tym się mówi. Jesteśmy wszyscy niepowtarzalnymi dziełami Pana Boga i powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, tłumaczyć to innym, eksponować to. Powinniśmy dzięki temu pokazać i zbudować strukturę, która umożliwi stawianie tamy. Bo sztuczne granice, jeśli wyznaczymy technologii, one nie będą przestrzegane, technologia przez nie przejdzie. Ale jeśli my ludzie wierzący, postawimy tamę z wiary, z naszego człowieczeństwa, z naszego świadectwa i z naszej ciężkiej pracy, kiedy trzeba przekonać innych. Tak, ja nie chcę użyć słowa nawrócić, ale przekonać innych. To jest jedyna droga, którą powinniśmy dążyć. I wykorzystywać nowe media, telewizję, radio do tego, aby właśnie ludzi przekonywać, edukować, tłumaczyć. Może z tego ziarna jakiś chleb będzie, bo inaczej demony przyjdą i rzeczywiście nie będzie o czym rozmawiać.
Rzeczywiście tych zagrożeń, tak jak tutaj ojciec dyrektor w czasie telefonu wspomniał, jest coraz więcej, które nas otaczają. Tak? Dopiero co przetoczyła się batalia o ideologię gender. Teraz słusznie ojciec zauważył, że jest ta humanizacja zwierząt i te ruchy, które gdzieś tam już pojawiły się.
Ekoterroryści.
Tak, pojawiły się propozycje, aby nadać zwierzętom status osoby nieludzkiej, żeby przyznać im podobne prawa, tak jak ludziom. Rzeczywiście to jest ta animalizacja człowieka, człowiek traci na wartości. Nie wspomnieliśmy tutaj zupełnie o tym, że o wielkiej dysproporcji, które tworzenie takich superinteligentnych maszyn, czy na podstawie, na bazie człowieka, czy też nie, powoduje jeszcze większe nierówności, które narastają w społeczeństwie. Tak, ci, którzy posiadają te maszyny, mają dużo większą siłę przebicia, dużo większe możliwości i to rozwarstwienie będzie dalej rosło. No i cóż stanie się z tą masą ludzi, którzy nie dosięgają do tego pułapu, cóż staną się, no nie wiem, królikami eksperymentalnymi dla nich, no bo kogoś trzeba wziąć na ten eksperyment, żeby zrobić ten transfer umysłu. Ja nie wiem, jak się skończyła ta historia, ona się chyba jeszcze nie skończyła, tego rosyjskiego multimiliardera, który czeka na przeszczep głowy. Szukają człowieka, który odda resztę ciała, żeby mogli mu przeszczepić. No szukamy teraz tanich ciał, prawda? To są kolejne problemy, które się tutaj rodzą, których tutaj nie chcieliśmy za bardzo mówić, bo
nie da się o wszystkim...
Nie da się, ale...
Przypomnieć, że jak zaczynałem wykłady, to wydawało mi się, że ujmę problemy transhumanizmu w jednym wykładzie. Potem się okazało, że trzeba było chyba dwóch. W końcu spotkało się pięć i podobnie jest teraz z książką, którą piszę. Najpierw myślałem, że zamknę ją w jednej całości, a kiedy dyskutujemy, rozmawiamy, no to już się teraz pojawiają właściwie trzy tomy i to jest olbrzymia ilość informacji. Trzeba je skomasować, bo na przykład w języku polskim nie ma takich pozycji, które by to wykazywały jednoznacznie, więc dyskusja o tym gdzieś się obija, częściowo o newsy w prasie, częściowo o to, że ktoś coś gdzieś słyszał albo coś widział i to nie jest dobra rzecz. To nie jest dobra rzecz, ponieważ w świecie naukowym powinniśmy mówić o faktach, o tym, co jest, czego się spodziewamy. No a nade wszystko powinniśmy jasno i wyraźnie określić, że bez fundamentów, bez tego, co jest prawdziwą wiarą, co wynika z historii naszej tutaj ludzi, żyjących w Polsce. To wszystko, co osoby, które dzwoniły, oni wszyscy mają rację, bo oni odczytali to każdy w trochę innym kontekście, prawda? Choć może nie pasowały te wszystkie telefony do jednego nurtu, ale każdy odczytuje swój kontekst i ten kontekst jest naprawdę bardzo szeroki. I naszą rolą świata nauki, tak uważam, i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, jest może zgrupować tych ludzi i spróbować coś tutaj zrobić, żeby to miało takie ramy. Bo żeby postawić ramy, najpierw trzeba coś opisać. To jest rzecz, którą widzę na dzisiaj.
No, problem polega też na tym, że te nowe informacje, które pojawiają się na temat czy to sztucznej inteligencji, czy w ogóle transhumanizmu, bardzo często są publikowane w magazynach takich dedykowanych, powiedzmy, specjalistom od tych dziedzin. Nie trafiają do szerokiego grona odbiorców i to jest szkoda, że też nasi dziennikarze dosyć rzadko się tym zajmują. Zajmują się jakimiś, powiedzmy, rzeczami, które tutaj są wywoływane, jakieś afery czy pseudoafery i gdzieś wałkowane w kółko.
Tematy
szerokiemu gronu odbiorców nie są publikowane i ludzie bardzo niewiele wiedzą, mają wiedzę pobieżną, mają wiedzę gdzieś, powiedzmy, przestarzałą. To jest coś, z czym ja się spotykam gdzieś jadąc do mojej rodziny, czy gdzieś do znajomych, do starszych ludzi, którzy mówią właśnie tak, że a to jeszcze daleko, a to można wyłączyć. Takie bardzo uproszczone widzenie.
Bo to jest deterministyczne, to się da zrobić. Nie, to już nie jest tak. To już się skończyło.
No niestety. I to chyba kolejne nasze zadanie. Nasze, ja mówię tutaj z perspektywy dziennikarzy, Instytutu Dziennikarstwa, że powinniśmy także tym interesować się jako młodzi dziennikarze i także o tym mówić ludziom, nie bać się o tym mówić, czytać jak najwięcej. No mówię, tak jak wspomniałam wcześniej, niestety tej literatury jest niewiele w języku polskim, ale dlatego trzeba się uczyć języków, trzeba o tym ludziom mówić i nie bać się i wychodzić z tym tematem.
Niech to będzie zachętą do tego, by tematem się interesować. Pani doktor Monika Szetela, Instytut Dziennikarstwa, pan doktor Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki, oczywiście Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, byli naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim widzom i słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.